jakim umyśle się urodził ten pomysł, to ja mogę powiedzieć między innymi. No, urodził się w umyśle pana reżysera, scenarzysty, producenta, bo tam są tacy szeroko uzdolnieni twórcy tego serialu, który pochodzi z byłej Jugosławii, który miał zaczynać studia filmowe w Moskwie. No i tyle, co ja mogę więcej mówić na ten temat. To jest dla mnie skandal. Rozmawiałem 3 lata temu z producentami znanych u nas seriali amerykańskich z Hollywood i oni podawali mniej więcej w przeliczeniu takie stawki na odcinek. Mówię w warunkach amerykańskich. To są zbliżone stawki, dlatego to jest nie tylko robota dla kontrwywiadu, to jest robota też dla CBA, jednym słowem. Tak, Rosjanie stają się coraz bardziej agresywni, dlatego tak ważna jest odporność społeczeństwa. Nie są doceniane tak bardzo wszystkie instytucje, które prowadzą właśnie tę wojnę, która trwa. Nie ta, co będzie. Nie z użyciem artylerii, rakiet, samolotów, broni pancernej. To jest taka moja teza. Jeżeli przegramy tę tajną wojnę, to tę kinetyczną nie mamy szansy wygrać. Bo nam się wydaje cały czas, że ten przysłowiowy szpieg białoruski, rosyjski, to on tam będzie kserował dokumenty, wynosił coś i tak dalej, plany obronne czy niejawne dokumenty, ale to są osoby, które wpływają na przykład na niewłaściwe regulacje prawne, wstrzymywanie pewnych regulacji.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering diety. Dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym historii realnej jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. HR100 to kod rabatowy, 100 zł rabatu. Szczegóły promocji znajdziecie również w opisie pod filmem, a to jest moja nowa książka, Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7. Kolejna moja książka z tej serii, już do kupienia w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Każdą książkę, którą kupicie, Polacy, w naszej księgarni, wyślemy do was z autografem, także bardzo, bardzo to państwu polecam. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze i dziękuję tym widzom, którzy zdecydowali się nas wspierać. Otóż, drodzy Państwo, wspierać nas możecie na Patronite i na YouTubie i w ten sposób zostać patronami kanału, ale również donatami, które nazywaliśmy razem z widzami tak, co łaską, bakrzyżem, mytem, haraczem. Trwa konkurs wśród widzów historii realnej na najlepsze określenie, żeby uniknąć anglojęzycznego słowa donate. No dobrze, przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest pan podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry.
Dawnośmy się nie widzieli, a u pana dużo nowych rzeczy, bo wydaje pan nową książkę Rewolta AI. Thriller szpiegowski.
W dodatku w zupełnie nowym, czy nową bohaterką, kobietą, matematyczką, podwójnego obywatelstwa polsko-szwajcarskiego, rodzice naukowcy na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie Warszawskim matematycy, więc zupełnie inne środowisko.
Okej. Okay. Nie mogę się doczekać, jak przeczytam, szczególnie, że tytuł trafia w sedno naszych obecnych obaw, czy sztuczna inteligencja się zbuntuje, czy się nie zbuntuje. Jak rozumiem, już rozstrzygnął pan sprawę na okładce, że się zbuntuje, czyli jako ludzkość mamy przechlapane.
A to jest trochę przewrotne, mianowicie powieść kończy się w 2032 roku.
Razem z końcem świata.
No takiego, jakie znamy.
No dobrze, dobrze. Drodzy Państwo, bardzo polecamy Państwu książkę Rewolta AI, thriller szpiegowski naszego dzisiejszego gościa, który, powtarzam, jest byłym oficerem polskiego wywiadu. Dzisiaj chciałbym z panem porozmawiać o kulisach zwolnienia i wymiany tej bardzo sensacyjnej poczobuta 5 na 5, ale zacznijmy od wielkiej afery, która toczy się wokół serialu Wojna Zastępcza, puszczonego przez TVP, i pan znalazł się wokół cyklonu, ponieważ stwierdził pan, że serial jest szkodliwy dla bezpieczeństwa państwa, powinien być zdjęty z anteny i powinien się nim zainteresować kontrwywiad. Co się takiego panu nie spodobało w tym serialu, który miał według Polskiej Telewizji Publicznej podbić serca Polaków?
No tak, słuszne założenie, że miał podbić serca i umysły. Przypomnę, że jesteśmy w epoce właśnie wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję i jej wasala, czyli Białoruś. I zgadza się, ten serial miał podbić i pokazywać oficerów służb polskich czy polskiego wywiadu, pokazywać nasze służby jako nieudaczników, bezmyślnych często, czyli pokazywać taki obraz, który jest przekazem podprogowym, że podważającym instytucje bezpieczeństwa państwa, a w tej wojnie hybrydowej, czy w tej wojnie o serca i umysłu jest to bardzo istotne. Podważanie zaufania społeczeństwa do instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.
No tak, ale zaintrygowało mnie to, że zacząłem czytać, bo tak mnie zainteresował ten serial i pańska krytyka, że polscy agenci polskich służb to jest grupa nieudaczników, którzy jacyś są drobnymi złodziejaszkami, idiotami, przygłupami, nic im nie wychodzi, ale występuje w serialu jedna bardzo profesjonalna agentka, piękna, wysportowana, profesjonalna, skutecznie zabójcza, ale tak problem polega na tym, że ona jest Rosjanką.
Tak, w ogóle oficerowie GRU, wywiadu wojskowego, są przedstawiani jako no, generalnie przystojni faceci, piękne kobiety, bardzo pracujący metodycznie, planowo, profesjonalnie. W przeciwieństwie do polskich oficerów, no widzimy tam, oczywiście nie ma, wiadomo jak świat wygląda, ale to jest przekaz podprogowy, widzimy tam panią w służbach na wózku inwalidzkim, widzimy szefa Urzędu Ochrony Państwa z dłonią, potem w kołnierzu ortopedycznym, potem tego szefa UOP-u nawet jakaś narkomanka bije w mieszkaniu. No, ja już nie mówiąc, że szef UOP-u idzie na spotkanie na bazarze Różyckiego z jakimś agentem i zostaje w powietrze wysadzony na tymże bazarze. No, choć przegięcie chyba największe jest, kiedy werbuje do pracy, czy do służby w Urzędzie Ochrony Państwa w gabinecie dentystycznym. W ogóle chodzi po mieście i werbuje ludzi, no, szef UOP-u. No, to są takie absurdy. Oczywiście żyjemy w XXI wieku, ale całowanie się czy miłość oficera wywiadu do transwestyty nie jest najlepszym obrazem, gdy porównujemy piękną rosyjską oficer wywiadu.
Ja bardzo słucham tego po prostu, w jakim chorym umyśle zrodził się ten scenariusz, tak po prostu absurdalny. Wszystko, co związane z polskimi służbami, jest tam ośmieszone, a służby potencjalnego naszego rywala oczywiście są przedstawione w sposób super profesjonalny, ale z drugiej strony przypomniałem sobie, że był taki kiedyś odcinek Jamesa Bonda, nie wiem czy pan pamięta, Szpieg, który mnie kochał. I tam James Vox miał romans z piękną sowiecką agentką w pięknych, dużych oczach i razem zapobiegli w III wojnie światowej. Nie powiem jak, bo młodzież ogląda. Może
tutaj
przebrudliwieni.
Tak, tu mamy jeszcze taką historię, że na Bałkanach polscy i polski oficer wywiadu i rosyjscy oficerowie wywiadu pomagają ludziom, których dotknął kryzys wojenny, i razem biesiadują przy ognisku. No naprawdę, tam jest tyle tych elementów. Ja już nie mówię o błędach faktograficznych, już nie mówię o mieszaniu sił zbrojnych z służbami specjalnymi, MON-u z Urzędem Ochrony Państwa. Przedstawia się oficerów, którzy szkolą młodych podchorążych w ośrodku w Starym Kiejkutach jako takich trepów wyjętych z Urzędu Bezpieczeństwa z lat 40., 50. No więc tam jest cała masa. Pytał pan, w jakim umyśle się urodził ten pomysł? Ja mogę powiedzieć między innymi. No, urodził się w umyśle pana reżysera, scenarzysty, producenta, bo tam są tacy szeroko uzdolnieni twórcy tego serialu, który pochodzi z byłej Jugosławii, który miał zaczynać studia filmowe w Moskwie. No i tyle, co ja mogę więcej mówić na ten temat.
No dobrze, ale proszę pana o komentarz, bo TVP, nadawca publiczny, który przedstawił nasze służby właśnie, grupę jakichś po prostu gagu Olsena, odpowiedział na pańską krytykę w specjalnym oświadczeniu. To nie lada zaszczyt, panie pułkowniku, że spółka taka potężna jak Telewizja Polska się przychyliła nad pańską krytyką. Proszę posłuchać. Telewizja Polska podkreśla, że serial Wojna Zastępcza jest fikcją fabularną inspirowaną historią, a nie dokumentem ani rekonstrukcją działań służb specjalnych. Produkcja została przygotowana jako opowieść dramatyczna, w której elementy kreacji artystycznej i napięcia fabularnego są naturalnym środkiem narracji. Bla, bla, bla. Potem twórcy konsultowali wybrane wątki historyczne, jednak serial nie aspiruje do roli materiału edukacyjnego, nie powinien być interpretowany jako opis rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania państwa i puenta. Jednocześnie zdecydowanie odrzucamy sugestię, jakoby celem produkcji było promowanie jakiejkolwiek narracji politycznej sprzecznej z polską racją stanu. Co pan na to?
Nie, no to jest bzdura. Poza tym w serialu jest napis, że jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. To po pierwsze sami sobie w telewizji zaprzeczają. Po drugie, skoro nie jest to prawda historyczna, to po co są w każdym odcinku wrzutki z mediów ówczesnych, z prawdziwych sytuacji, z podkładem audio zupełnie, który jest związany z fabułą serialu. Więc to nie jest tak. Poza tym używane są prawdziwe nazwy prawdziwych instytucji. Ja już nie powiem nawet o premierze Mazowieckim, który jest pokazany jako też jakiś taki, przepraszam za niespełna rozumu, człowiek, wysłannik na Bałkany. Więc te skojarzenia sam serial produkuje. No na tym to polega, na tym polega przekaz podprogowy. Telewizja, wiem, że Rada Programowa TVP zajmie się tą sprawą. Niestety TVP jest w sytuacji prawnej, czyli w likwidacji, więc to w zasadzie utrudnia funkcjonowanie jej jako normalnej firmy. Po drugie, pani Łebkowska, wiem, że będzie oceniać, czy już ocenia scenariusz tego serialu. I ja też skierowałem pismo do Rady Programowej TVP, żeby się tym zająć. A resztą zajmują się odpowiednie instytucje, również twórcami tego serialu.
No tak, widzę, że sprawa bardzo jakoś tak pana, zawsze znam pana z tego, że jest pan opanowany w trakcie tych naszych spotkań w internecie, w historii realnej, zawsze zimna, chłodna analiza, a widzę tym razem, że pana to po prostu osobiście wkurzyło. To jest sprawa personalna, mam wrażenie trochę, to znaczy czuje pan, że pan i pańscy koledzy zostali po prostu ośmieszeni?
Tak, i koleżanki, i koledzy, no naprawdę, kradzież szamponików i skakanie po łóżkach w pokoju hotelowym, no jest żenujące. Jeszcze jest następna sprawa, mianowicie tam są elementy plagiatowe z moich powieści. Zresztą okazało się nie tylko z moich powieści, bo się odezwał jeden z autorów, który stwierdził, że też w sposób karykaturalny oczywiście zostały pewne elementy zaczerpnięte. U mnie to jest operacja Rafael, cały jeden wątek, bardzo ciekawy, i jest oczywiście obietnica zdrady. Dlatego no tu się zastanawiamy, co dalej z tym począć. Ja o tym poinformowałem, ale to jest ciekawe, jak na tą krytykę zareagowały osoby, też nie mówię o botach i trollach, ale różnych innych osobach, które, powiedzmy, maski opadły, tak to się nazywa. Mianowicie zaatakował mnie portal białoruski, który zaatakował dzień następnego dnia Andrzeja Poczobuta, i uczestniczył w tym również agent Schmidt, który uciekł stąd z Polski. Dlatego no być może zabolało, tak, miało być bezboleśnie. Pewni tutaj współpracownicy czy osoby w jakiś sposób pozostające w kontakcie, już nie chcę mówić dosadniej, będą wyśmiewały, bo zacząłem ja osobiście być wyśmiewany przez niektórych. To jest typowe takie zachowanie dla rosyjskich działań, mianowicie wyśmianie, taki ad personam osoby, podważanie jej wiarygodności, przez to ma być podważana wiarygodność jego oceny, bo nie, ocena nie była podważana, tylko ja osobiście, co też jest charakterystyczne, zresztą pan Basaj, który no, jest szefem jednej z fundacji, bardzo ciekawą zamieścił analizę właśnie tego, co ja powiedziałem i serialu, więc tutaj tu jest walka, podjęto walkę, TVP podejmuje walkę no, z poważnymi instytucjami państwowymi, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa, jednym słowem.
No dobrze, okej, okay, ale na przykład jest taki popularny autor, Wincent Sewerski, który pisze książki o też fabularne, tak jak pan, dotyczące tajnych służb. On też jest byłym oficerem wywiadu i to on chyba broni serial i uważa, że pańska krytyka jest nieuzasadniona.
To znaczy, nie, on nie mówi o krytyce, on mówi o mnie. No właśnie, właśnie o tym przed chwilą powiedziałem. I to jest właśnie charakterystyczne. Nikt nie podejmuje polemiki. Poza tym, no, jest to były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, przypomnę. I tyle na ten temat. Nie ukrywam, że pracowaliśmy razem. I dla wielu osób, czytelników moich i jego, no jest zastanawiająca, taka obrona, czy właściwie obrona serialu przez atak na mnie personalnie. To jest to nie bardzo nieładne, bardzo nieeleganckie. Nie wiem, jak on postąpi, jak się spotkamy na ulicy.
Bardzo muszę powiedzieć, że jest to sytuacja niepokojąca, bo mamy do czynienia z publicznym, przypominam, czyli za nasze pieniądze są robione te wszystkie,
no właśnie,
Boże, seriale, w których polskie państwo i polskie służby zostały przedstawione w taki i inny sposób, a w tym, co pan mówi, panie pułkowniku, ja widzę jasną sugestię, skoro ma się tym zająć, jak pan mówi, kontrwywiad, to znaczy, co uważa pan, że stać mogą za tym białoruskie i rosyjskie służby, za tym serialem?
To znaczy, ta analiza jasno wskazuje, to nie jest tylko moja analiza, to jest analiza i fundacji, i analiza osób, które się tym zajmują, i instytucji, tak bym powiedział, które się tym zajmują. Czy to cywilne, czy wojskowe. Więc tu jest zaobserwowalne. My tego tak nie widzimy z pozycji przeciętnego czy użytkownika internetu, ale instytucje, które się tym zajmują, zajmują się tą walką, wojną w infosferze, czy cyberdziałania w cyberprzestrzeni w ogóle, obserwują ruch w internecie, jak jest to udostępniane, w jaki sposób, jakimi metodami. No samo to, że no, jak można bronić czegoś, co jest zgodne z linią białoruską, bo po prostu portal, który jest szerzy dezinformację w Polsce, polskojęzyczny. I to jest zidentyfikowany portal. Jeżeli ktoś broni takiego portalu, ponieważ oni też mnie zaatakowali, jest po stronie, no jasna sprawa, no to można tak to powiedzieć.
No dobrze, dwa jeszcze wątki, panie pułkowniku, mnie zaintrygowały w tym serialu. Pierwszy to jest taka główna oś i całej tej intrygi, to znaczy jest tam przełom lat 80. i 90. Armia sowiecka się wycofuje z Polski i jeden z generałów Armii Sowieckiej próbuje, czy porywa, kradnie bomby atomowe, tak?
Tak, tak.
I rozumiem, że zadaniem tych grupy nieudaczników reprezentujących Polskę jest ten plan pokrzyżować. Jak panu się w ogóle podoba taki pomysł? Jest to prawdopodobne, czy nie bardzo?
No, mało tego. Ukrywają tą bombę atomową w kościele, w krypcie, jednym z warszawskich kościołów. No, nie chcę już wchodzić w zagadnienia nadzoru nad środkami promieniotwórczymi, nad całym tym zagadnieniem, bo to niech specjaliści się mogliby wypowiadać. To są takie no, różne bajki i tyle, ale się pokazuje, ale to już niezależnie, czy to jest bajka, czy w jakiś sposób, co to może być.
Panie pułkowniku, jeszcze mnie zainteresowały dwa wątki, jeżeli chodzi o sam ten scenariusz. Pierwszy to jest w ogóle oś całego serialu. Rozumiem, że to jest taka historia, że dzieje się rzecz na przełomie lat 80. i 90. Armia sowiecka wycofuje się z Polski i generał sowiecki kradnie głowice jądrowe. I rozumiem, że ta banda nieudaczników z polskich służb ma mu to pokrzyżować ten plan. Jak się panu podoba w ogóle taki pomysł? To jest w ogóle możliwe? Prawdopodobne?
Nie, no jasne. Jeszcze chowa tę bombę w sarkofagu w kościele gdzieś w Warszawie i mało tego, jak rozumiem, agenta wśród tych księży, który pilnował tego ma pilnować tego sarkofagu, zabijają. Ja zupełnie nie mogę zrozumieć tej koncepcji. I to jest, jeśli chodzi o fabułę, a jeśli chodzi o sam fakt, no nie wiem, to jakieś to musieliby się specjaliści ocenić, czy jest możliwość takiego przemieszczania się bez wyłapywania takich sytuacji, to znaczy promieniowania radioaktywnego w danym terenie. Nawet wtedy w Polsce, wydaje mi się, było to możliwe do badania.
Okej, okay. Dobrze, a drugi wątek to jest, tam też występują Amerykanie, Wielki Brat. W jaki sposób, tak, panie pułkowniku, zostały pokazane stosunki między CIA a ze służbami polskimi?
No, zostali pokazani chłopcy z Ferajny, mniej więcej taki, w takim stylu. Amerykanin, który trzyma nogi na stole, no bo każdy Amerykanin, jak wiadomo, trzyma nogi na stole przecież. W kowbojkach oczywiście musi być, no bo jakby inaczej. Gwieździsty sztandar, no i rzuca ochłap jakieś pieniądze dla tych nieudaczników i oni posłusznie to wykonują, takie pieski na zawołanie. No przekaz jest no oczywisty, no to w ogóle nie ma co tłumaczyć, no to jest, są tak jasne historie, że to się w głowie nie mieści.
No tak, kiedy czytałem pański wywiad w Rzeczpospolitej, w którym pan punktował ten serial, tam jest zdjęcie całej obsady. Muszę przyznać, że z kilkudziesięciu ludzi, którzy tam stoją, to znam jednego, rozpoznałem tego Cezarego Żaka, którego, tak, pamiętam z serialu Miodowe lata. Resztę to dla mnie jakieś kompletnie nieznane, ale fakt jest taki, osoby, że nie oglądam polskich seriali wyprodukowanych ostatnimi czasy, ale chodzą po mieście słuchy, że każdy odcinek kosztował 2 miliony, a nawet więcej. Z naszych pieniędzy, panie pułkowniku, no coś niebywałego.
To jest niebywałe, że to są publiczne pieniądze, ja przypomnę. To nie jest jakieś pieniądze, które sobie wyjmuje likwidator z kieszeni gdzieś tam albo z piwnicy, albo z konta prywatnego. No tak słyszałem, że takie kwoty wchodziły w rachubę, czy wchodzą w rachubę. To jest dla mnie skandal. Kiedy rozmawiałem 3 lata temu z producentami znanych u nas seriali amerykańskich z Hollywood, i oni podawali mniej więcej w przeliczeniu takie stawki na odcinek. Mówię w warunkach amerykańskich. To są zbliżone stawki. Dlatego to jest nie tylko robota dla kontrwywiadu, to jest robota też dla CBA, jednym słowem.
No widzę, że jest pan naprawdę super cięty na twórców tego serialu. Nie zachęcamy do obejrzenia w takim razie po tym, co usłyszeliśmy. Nie chodzi oczywiście o to, żeby przedstawiać polskie służby w jakiś sposób, panie pułkowniku, też wyidealizowany, bo nie o to chodzi przecież w sztuce, no ale też pokazywać je w takim krzywym zwierciadle. To jest po prostu, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z tak agresywną postawą służb Rosji i Białorusi, wydaje mi się mało odpowiedzialne.
No. Tak, no to o tym mówimy, no telewizja publiczna z założenia miała jakąś misję mieć, no i jaką mają misję? No misja Warszawa tak naprawdę z pozycji Moskwy jest, no.
No tak, jest to kolejny powód, dla którego podkreślam, że od dłuższego czasu już twierdzę to, niezależnie od obozu, który rządzi, że TVP powinna zostać zlikwidowana, jest jakiś relikt PRL-u, przewałka po prostu forsy. Przypomnę, co się działo za poprzedniego rządu, a zobaczcie teraz, co państwo dzieje się za tego, także w TVP bez zmian. Panie pułkowniku, już przechodzimy do kulisów sprawy Poczobuta i bardzo ciekawej wymiany, ale dzisiaj będziemy mieli ciekawe wydarzenie, to znaczy publikacja takiego specjalnego raportu ABW dotyczącego aktywności rosyjskich służb w Polsce. Pozwoli pan, że zacytuję fragment wywiadu, który poprzedza też Rzeczpospolitej, udzielonego panu Markowi Kozubalowi, którego zresztą pan zna. Udzielił go szef ABW, pułkownik Rafał Syrysko, i mówi tak. Tytuł jest taki. Pierwszy wywiad szefa ABW, Rosjanie musieli zmienić taktykę. I pisze tak. Mówi tak. Działania Rosjan stają się coraz brutalniejsze, coraz bardziej przypominają przestępczość stricte kryminalną. Rosja przesuwa granice. Działania, które mieściły się w logice szpiegostwa rozumowanego jako nielegalne pozyskiwanie informacji, dzisiaj mają formę dywersji, sabotażu i terroryzmu państwowego, mówi Rzeczpospolitej pułkownik Rafał Syrysko. Przesada, czy rzeczywiście tak jest?
Rzeczywiście tak jest. Ta wojna tajna, właśnie również, której skutku możemy obserwować przez różnego rodzaju akty sabotażu, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, bo o tym mówimy również. To nie jest tylko próby wysadzania, podpalania i tak dalej, ale również działania w cyberprzestrzeni. Tak, Rosjanie stają się coraz bardziej agresywni w tym zakresie, dlatego wracając jeszcze do wcześniejszego wątku, tak ważna jest odporność społeczeństwa, budowanie odporności społeczeństwa, uczulanie Polaków na wszelkie sytuacje, edukacja społeczeństwa, dobra edukacja w zakresie bezpieczeństwa jest silnym elementem odporności całego państwa.
No tak. Ja pamiętam, tak jak pamiętam naszych, nie wiem, ostatnie cztery nasze rozmowy, powiedzmy, panie pułkowniku, to proszę sobie przypomnieć tematy. Wykolejone gdzieś na Śląsku wagony z węglem, zerwane tory, wykręcone, jakieś ładunki wybuchowe na torach, bomby krążące przez ukraińskich kurierów przewożone z paczkomatu do paczkomatu, jakieś drony. No rzeczywiście czegoś takiego nie było. Mam wrażenie, że kiedyś to był głównie wywiad, a teraz jest rzeczywiście już działania siłowe.
To znaczy wywiad klasyczny, osobowy czy elektroniczny dalej funkcjonuje, więc to dochodzą następne elementy, takie bardziej można powiedzieć kinetyczne i ten klasyczny szpieg pod przykryciem pracownika placówki dyplomatycznej, konsularnej, handlowej czy nielegalnej pozycji, no jest teraz jakby wzmacniany, jest również, czy to jest element jednej machiny właśnie uzupełnianej takimi aktami agresji kinetycznej. No jeszcze przypomnę słynne zakłócanie sygnałów GPS na Bałtyku, no jest bardzo niebezpieczne, dlatego tutaj ta tajna wojna trwa, ja dlatego bardzo mi jest przykro z powodu tego, że nie są doceniane tak bardzo wszystkie elementy, wszystkie instytucje, które prowadzą właśnie tę wojnę, która trwa. Nie ta, co będzie. Nie z użyciem artylerii, rakiet, samolotów, broni pancernej. My teraz mówimy o wojnie, która już trwa. Pięknie wyglądają nowe niszczyciele min, pięknie wyglądają cięte blachy na kolejne okręty, ale pytam się, no co z okrętami programu Delfin, walki radioelektronicznej, Sygintu. Pytam się, co z nakładami na służby specjalne. To nie mogą być nakłady 2-3 razy większe. To mówimy rząd wielkości 5-10 razy więcej. Wojska cyberobrony. Tu powinna być olbrzymi nakład, bo mamy sukcesy w tym zakresie. I to jest taka moja teza. Jeżeli przegramy tę tajną wojnę, to tę kinetyczną nie mamy szansy wygrać.
No tak, oczywiście, bo to jest takie przygotowanie trochę artyleryjskie w cudzysłowie przed konfliktem potencjalnym, odpukać, żeby nigdy do niego nie doszło. Ale wie pan co, panie pułkowniku, tak jak widzowie mogli z tych naszych rozmów odnieść wrażenie, że typowy rosyjski szpieg albo dywersant w Polsce to jest jakiś Ukrainiec zwerbowany na Telegramie za $5, który przewozi w pudełku do butów jakąś bombę, nawet nie wiedząc, co ma w środku. Tymczasem pamiętam taki wywiad, którego kiedyś pan udzielił chyba w zeszłym roku, w którym powiedział pan, że agentura rosyjska jest uplasowana w mediach, biznesie i w świecie nauki. Rozumiem, że to są ci najbardziej niebezpieczni ludzie, a nie tam jakieś płotki.
Oczywiście, znaczy każdy robi swoje. My, jeżeli mówimy o tych trzech elementach, trzech środowiskach, no tu mamy właśnie tą wojnę o serca, umysły. Wiadomo, naukowcy, którzy podważają osiągnięcia naukowe, czy osiągnięcia światowe, łatwiej takim społeczeństwem rządzić, które wierzy w jakieś historie niestworzone, które wierzy w teorie spiskowe i jakieś jakieś pozalogiczne, pozanaukowe teorie. Dlatego, a media robią swoje, popkultura robi swoje. Zawsze jest taki przykład, jak to zazdroszczę, nie tylko ja i wielu kolegów, koleżanki, jak zazdrościmy Amerykanom, którzy mają tak świetny PR, jeśli chodzi o Centralną Agencję Wywiadowczą. Tam Amerykanie, można powiedzieć, marzą być, żeby być tym trybikiem w tym, co widzą w telewizji, tym, co widzą w kinie, o czym czytają. My nie doceniamy jako Polska właśnie tej sfery. A w tej sferze też idzie ostra walka, jak rozmawiamy od początku.
A ciekawi mnie, że w tym zestawieniu pańskim tej grubej trójki zinfiltrowanej nie ma świata polityki. Czy wśród polityków według pana, panie pułkowniku, też może być jakaś wraża agentura?
Nie, no oczywiście tak, no jeszcze można politycy, ale to jest dosyć oklepane i oczywiste, i oczywista sprawa. Politycy, po pierwsze decydenci, bo nam się wydaje cały czas, że ten przysłowiowy szpieg białoruski, rosyjski, to on tam będzie kserował dokumenty, wynosił coś i tak dalej, plany obronne czy niejawne dokumenty, notatki, raporty, informacje, ale to są osoby, które wpływają na przykład na niewłaściwe regulacje prawne, wstrzymywanie pewnych regulacji. To jest bardzo umiejętne działanie. Widzimy, że już oficjalnie coraz częściej mówimy, że rodzi się partia polityczna prorosyjska i to są niebezpieczne kierunki, kiedy wpuszczamy takie osoby do parlamentu, wpuszczamy do komisji różnego typu, bo nie tylko chodzi o komisję służb specjalnych, czy obrony, czy spraw zagranicznych, ale również komisje, czy podkomisje, które niby nie mają znaczenia, a wystarczy zmienić, jak wiemy, jedno zdanie czy dwa zdania w pewnej ustawie, żeby doprowadzić do konfliktu z Izraelem czy Stanami Zjednoczonymi.
No bardzo ciekawe, bardzo to ciekawe. Jeżeli ja przypomnę młodszym czytelnikom, widzom, którzy nas oglądają, że ja pamiętam jedną grubą aferę szpiegowską w świecie politycznym, no to afera Olina, świętej pamięci premiera Oleksego. To tyle lat już minęło, to zapytam pana, myśli pan, że był uwikłany we współpracę z KGB czy tam innymi służbami?
No na pewno, tylko oczywiście poziom tej współpracy, zakres, charakter, no był specyficzny. Premier Oleksy otrzymywał ostrzeżenia od naszych służb, ale wiem, że upierał się, że to są po prostu kontakty, rozmowy i on ma prawo do takich rozmów i takich luźnych pogawędek z dyplomatami czy z oficerami rosyjskimi. No ale wiemy, że no właśnie na tym to polega. My nie mówimy, że pan premier dostawał na piśmie zadania, podpisywał je i dostawał paczkę dolarów czy euro. My mówimy o kontakcie, który kiedyś w dawnych czasach miały swoją nazwę, ten taki rodzaj kontaktu. Więc to był oczywiście ten charakter był taki, jaki miał. No wystarczy sobie pogadać, porozmawiać, napić się nawet alkoholu z kimś. Nie trzeba prosić go o jakieś tajne informacje, żeby przynosił nam i dostawał. Po prostu ludzie lubią porozmawiać, pogawędzić, a premier Oleksy był takim gawędziarzem.
No tak, to chyba z Millerem był wywiad gdzieś niedawno, że spośród tej ekipy miał najmocniejszą głowę, a najsłabszą miał Kwaśniewski. Co skończyło się, jak się skończyło kiedyś, aż przykro o tym pamiętać. Mam na myśli jego chorobę filipińską, tak?
Tak, syndrom filipiński, tak. No zdarza się.
No zdarza się, tak, ale nie powinno. Wstyd straszny był wtedy. Panie pułkowniku, wróćmy do tego raportu ABW. Tutaj szef ABW mówi o jeszcze dwóch ciekawych sprawach. To mnie bardzo zaintrygowało, bo cały czas w naszych rozmowach mówimy o Białorusinach i Rosjanach. A proszę posłuchać tego, co mówi szef ABW. Oprócz spraw, proszę bardzo, opisuje ten raport wpływy w Polsce, które budują służby chińskie. I opowiada o mocnym zapleczu lobbingowym tamtejszego wywiadu. A co my mamy w ogóle z Chinami wspólnego? Dlaczego Chińczycy mają nas szpiegować? Chyba nie jesteśmy ich wrogami ani nic w tym stylu.
Trochę w tej powieści najnowszej, Rewolta, jest właśnie o Chińczykach i o tym, w jakim zakresie realizują zadania. No przypomnę, Chińczycy stają się globalnym, czy są już globalnym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. My wiemy, Polska jest swoistą bramą dla eksportu chińskiego. Mówię, bramą eksportu towarów drogą lądową. Wiemy, że prawdopodobnie jeszcze prezydent Duda, jak bardzo sprytnie rozegrał sprawę migrantów, mianowicie oddziaływując właśnie na Chińczyków. No jeżeli Białorusini mieli mieć taką presję nam dawać migracyjną, no to my będziemy musieli po prostu zamknąć możliwość transportu towarów z Chin. I o tym się mówiło. Nie wiem, na ile to prawda, w jakim zakresie, ale ta karta chińska, dyplomatyczna, była bardzo dobrze rozegrana. Chyba to najlepiej z całej działalności prezydenta Dudy, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. I okazuje się, że no jesteśmy takim elementem globalnej wioski. Dlatego dla Chińczyków jesteśmy takim no bramą wejściową do całej Unii Europejskiej. Dlatego i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc tu oni szukają pewnych działań. No, przypomnę, co się dzieje w Gdyni, w porcie. No, jest nabrzeże, które to chyba jest nabrzeże bułgarskie, z tego co pamiętam, z mojej powieści notabene. Właśnie o tym piszemy i tam są Chińczycy i to są nabrzeża, gdzie wyładowany jest sprzęt amerykański. No i widzimy, jak Chińczycy inaczej postępują, to zupełnie jest inna filozofia. W ogóle inna filozofia życia, więc tym bardziej inna filozofia działań służb.
No tak, a co pan sądzi o zakazie wjazdu chińskich samochodów na teren jednostek wojskowych? Czy rzeczywiście tak jest, że każdy chiński samochód elektryczny to jest jeżdżąca maszyna szpiegowska?
Trzy lata temu... Zresztą to no tak, zacznę może od tego, że no w powieści tej najnowszej o tym, o samochodach chińskich również piszemy, ale w Wielkiej Brytanii już bodajże trzy lata temu zrobili zakaz Brytyjczycy parkowania poniżej 3 kilometrów od jednostki wojskowej. To jest absolutnie, mając 12 kamer w samochodzie, my nie wiemy, gdzie ten obraz idzie. Ja robiłem sobie taką symulację, będąc powiedzmy tym oficerem chińskiego wywiadu, do jakich działań takich już bardzo operacyjnych może być to wykorzystane. I proszę sobie wyobrazić, że mamy do dyspozycji, chcemy kogoś obserwować, prowadzić obserwacje lub kontrobserwacje. Jesteśmy w stanie wykorzystywać w zależności od lokalizacji wszystkie obrazy, które są aktualnie zbierane przez samochody, autobusy, wszystko, co jest mobilne, chińskie. Więc oczywiście to jest kwestia tylko synchronizacji i odpowiednich programów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i możemy sobie, mając dostęp do tego, powiedzmy, obserwować lub kontrobserwować cel, osoby, sytuację, będąc gdzieś tam daleko, a mając możliwość korzystania właśnie z takich kamer, przy ich dużym nasyceniu zwłaszcza. No wiemy, w Warszawie chyba się w końcu wycofywano z autobusów miejskich z podobną technologią. No jest to duży problem i nie wiem, że nie można temu zaradzić na poziomie rozporządzeń niższego rzędu, nie wiem, ministra infrastruktury, żeby tego nie było. To naprawdę nie jest jakaś chyba skomplikowana historia. Dziwi mnie w ogóle takie działanie mocno opóźnione naszych władz w tym zakresie.
No tak, ale właściwie można powiedzieć, że jeżeli czeka nas to, co zapowiadają specjaliści w branży motoryzacyjnej, czyli totalna dominacja chińskich, tanich, a fajnych samochodów elektrycznych, to właściwie praca oficerów wywiadu, takich jak pan niegdyś, przestanie mieć sens, bo każdy jeżdżący, dzwoniący, grający sprzęt chiński na świecie będzie ruchomym szpiegiem cybernetycznym.
To znaczy tak, jeżeli będziemy mieli prąd i elektronikę. Jeżeli tego nie będzie, to nie. Poza tym zawsze w każdym systemie najsłabszym ogniwem będzie człowiek. Gdzieś ten menadżer tego systemu zarządzającego, w Chinach nawet, też będzie człowiekiem, którego można zawerbować.
No tak, no tak. A z ciekawości, bo zawsze tak się skupiamy na komentowaniu bieżących spraw, a mogę pana zapytać, po latach na terenie ilu krajów pan swoje misje wykonywał w trakcie swojej działalności?
No sporo, no trudno, oczywiście kraje docelowe, ale to są różne wyjazdy, różne zadania, więc to w zależności od okresu życia mojego zawodowego, dlatego no to dłuższe, krótsze, więc to jest pełna dowolność.
No, można by powiedzieć, że to jest odpowiedź typowa dla byłego oficera służb, czyli powiedział pan wszystko, ale w sumie nic.
Świat jest piękny, powiem tak.
Rozumiem, że cały świat. A czy to prawda, panie pułkowniku, że miał pan podwójną tożsamość?
No, to były normalne rzeczy. No, podwójne, potrójne, po pięciokrotne, tak. No, różne, no bo oczywiście na różnych dokumentach, w zależności od sytuacji, można było korzystać. No, przy biometryce jest to duże utrudnienie, od razu mówię. I wydaje mi się, że jeszcze nie zauważyliśmy do końca, że trzeba zmienić pewne zasady działań, ponieważ no nie zmienimy siebie, ale możemy za to ukryć to, czym się zajmujemy.
No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Kiedyś usiądziemy sobie przy kominku, opowie mi pan, jak wyciągał paszporty krajów trzecich z tajnych skrydek na dworcach, bo to tak sobie chyba wyobrażamy wszyscy, nie?
No, może niekoniecznie, ale to jest coraz trudniejsze w tej chwili i wiemy, że jakie kraje są tak zwane słabe paszporty, mocne paszporty. Akurat Polacy mamy jedne z lepszych chyba na świecie paszportów, więc jest z czego się cieszyć. Ale teraz nie tylko paszporty, mówimy karty kredytowe, przecież to się liczy. Zupełnie nie dokumenty takie klasyczne, więc no świat się zmienia i też my musimy się zmieniać jako służby. No, czy tak jest? No to jest pytanie do kolegów i koleżanek.
No dobrze, ostatnie pytanie a propos raportu ABW. Myślę, że wokół tego będzie duży szum, bo ilość tych przypadków, tych sabotaży, no szpiegów złapanych też ostatnio jest olbrzymia. Co trudno dziwić się, no bo jesteśmy zapleczem frontu oczywiście i wspieramy Ukrainę, więc akcja rodzi reakcję. Ale to mnie bardzo zaintrygowało. Proszę posłuchać, panie pułkowniku, cóż tutaj mówi szef ABW. Uwaga, działania ABW wobec grup, które uprawiały propagandę w Polsce za pieniądze ukraińskich oligarchów.
No to ciekawe to jest. To jest
to
ciekawe.
Z Ukraińcami też mamy problem?
To znaczy te pieniądze oligarchów no nie znają granic, no mówmy się, no powiązanie oligarchów z Rosją czy ze światem biznesu w Rosji na pewno były i są i od tego się nie uciekniemy, więc gdzieś namierzone były takie historie, ale ja myślę, że tam są jeszcze ciekawsza chyba będzie wypowiedź też na temat, o ile pamiętam, terroryzmu. Więc to też się to wszystko zmienia. Jacy terroryści, co nam zagraża, jaki rodzaj, więc myślę, że warto jutrzejszy ten artykuł przeczytać dokładnie, bo jest to kawał rzetelnej roboty i to tylko potwierdza moją tezę. Taka służba jak ABW 5, 6, 10 razy więcej budżetu powinna mieć niż ma. Ja mówię o takich sumach, nie, że my tam jedną dziesiątą czy raz, to jest nic. My potrzebujemy ludzi, poza tym trzeba też zmieniać pewną mentalność, pewną metodologię zatrudniania ludzi, wykorzystywać inaczej kadry. Młodzi ludzie nie garną się do służb, to nie jest tajemnica i trzeba inaczej do nich przemawiać i inaczej w ogóle innych ludzi też pozyskiwać. Świat jest nam pełen technologii wszelakich, o których mówiliśmy. No to są duże wyzwania i to dużo kosztuje.
No tak, służby są niedoinwestowane, a jeżeli chodzi o kryzys rekrutacyjny, to na pewno serial Wojna Zastępcza nie pomoże w ściągnięciu młodych ludzi do polskich służb. Tak bym
No to
powiedział.
Właśnie ten serial ma to, żeby jednak nie szli do tych służb, żeby tam było mniej tych oficerów i wywiadu, i kontrwywiadu, i służb antykorupcyjnych czy skarbowych. No taki, ja tak to odbieram, taki jest odbiór. Co będziemy szli do takich służb, które no, No, no co, no. Kradną szampony w hotelu, no.
No właśnie.
Co to
no
za
właśnie,
ludzie?
No, już można by długo o tym serialu, ale jeszcze pociągnę, to już ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o ten raport ABW o aktywności obcych służb na terenie Polski, no bo nam się trochę wydaje, panie pułkowniku, że tylko służby wrogie są problemem, czyli białoruskie i rosyjskie. Tymczasem, nie wiem, no, żeby daleko nie szukać, historia Jonathana Pollarda, przecież słynnego szpiega izraelskiego, który siedział wiele lat w więzieniu amerykańskim. Izraelczycy na porządku dziennym swojego suwerena, czy też nie wiem jak nazwać, swojego hegemona amerykańskiego szpiegują. Protektora, tak, no, kto zwał, tak zwał, chociaż ostatnio mam wrażenie, że się zamienili trochę rolami w tym tandemie, ale w związku z tym, czy w Polsce też jest problem tego, że służby sojusznicze też zbierają o nas wiadomości? Tu mowa o ukraińskich oligarchach, a na przykład Niemcy, Amerykanie?
Są kraje i mają takie służby, które mają charakter globalnych. Na pewno amerykańskie służby, mówimy o sojuszniczych w tym momencie, amerykańskie służby, czy brytyjskie, czy francuskie, bo tych bym się trzymał, nie mogą sobie pozwolić na pewne ograniczenia zdobywania w informacji, bo te kraje prowadzą, zwłaszcza Stany Zjednoczone, ale i te dwa pozostałe, prowadzą globalną politykę. Mają terytoria zamorskie, wpływy w dawnych koloniach, dlatego ich służby działają, można powiedzieć, wszędzie, to tak przysłowiowo. Ale jeśli chodzi o Niemców, ja nie oceniam specjalnie wysoko służb niemieckich. Zresztą widzimy po tym, jak Rosjanie weszli w Niemcy, jak weszli w przemysł surowców energetycznych niemiecki, w biznesy, tam ich jest wciąż bardzo dużo. No, służby niemieckie no po prostu zawaliły sprawę przy emigrantach, widzimy co się dzieje, do jakich aktów dochodzi. To nie wzięło się tak z niczego. Przy takiej metodologii, jaką mają, taki pacyfizm przesadzony, no takie daje efekty. Oczywiście francuskie mamy służby z kolei bardzo dobre, ale też mają takie problemy. Brytyjczycy też mają, ale no to już mówimy w tej chwili o niemieckich służbach, no najbliżej nas. Dlatego na pewno wiele takich służb, wbrew oczywiście porozumieniom w ramach NATO czy bilateralnych różnego typu między służbami, no nie prowadzimy takich działań, ale na pewno takie duże służby, wiemy aferę, jaka była afera podsłuchowa amerykańska w Niemczech parę lat temu.
Merkel podsłuchiwali, no, tak? CIA jej po prostu.
Tak, no po prostu duzi chłopcy chcą mieć dużo informacji, bo prowadzą poważną politykę na świecie. No i no taka jest prawda, nie oszukujmy się. Trzeba do tego podchodzić spokojnie. To nie są chłopcy, którzy siedzą z butami w kowbojkach na biurku, tak jak w tym serialu pokazano, i rzucają pieniądze i ci polscy oficerowie łapią te pieniążki i się cieszą, że zobaczyli dolary. Ale trzeba po prostu mieć bardzo racjonalne podejście i bardzo wyważone wszelkie działania i oni to rozumieją, że my wiemy, że co oni robią i dlaczego tolerujemy, bądź mniej. Więc myślę, że to jest temat złożony, ale takie spokojne podejście i zdawanie sobie sprawy, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu na świecie, w Europie, to nam pomoże. Nasza rola polskich służb naprawdę jest duża w naszej części Europy. Mamy kraje takie sojusznicze, czy służby sojusznicze, które mamy dobre relacje, zresztą przy sprawie Poczobuta, rumuńskie, mołdawskie służby, również estońskie, szwedzkie, to są nasi mocni sojusznicy, tak bym to nazwał.
No tak, jak ja przeczytałem o tych oligarchach, którzy mają rozwozić walizki z grubymi milionami po Polsce, żeby organizować jakieś kampanie informacyjne, to tak człowiek sobie pomyślał, no kurczę, jakoś nie mam szczęścia, panie pułkowniku, do mnie nikt walizek pewnych dolarów nie przywozi. No trudno, trzeba harować, robić live'y i rozmowy z ekspertami.
Niestety, żaden oligarcha się nie pojawił, ale może u niektórych twórców serialu telewizyjnego, wiemy, jakie pieniądze wchodzą w rachubę, no skądś te pieniądze gdzieś przyszły, ktoś dostał, były przelewy. No ciekawa sprawa na pewno dla służb, dla CBA zdecydowanie.
No tu niestety najgorsze jest to, że z naszych kieszeni te pieniądze na to...
No właśnie o tym mówię, bo żeby ktoś prywatnie sobie wyprodukował serial, zapłacił za niego tam te 20-30 milionów, proszę bardzo. Tylko że prywatny producent no nie wyprodukuje czegoś takiego.
Oczywiście. No dobrze, drodzy Państwo, rozgadaliśmy się strasznie, ale ciekawa jest ta strasznie działania polskich służb. Przechodzimy już do ostatniego tematu, mianowicie oczywiście sprawa Poczobuta. Muszę powiedzieć, że trochę to wyglądało jak thriller szpiegowski z czasów zimnej wojny. Spotkanie na granicy, pięciu za pięciu podchodzą, mijają się niemalże, patrzą na siebie przedstawiciele, nie wiem, szpiedzy, jak zwał, tak zwał, obu stron. Temat na pańską kolejną powieść? Wymiana na granicy?
Nie wiem, myślę, że to zawsze jakoś będzie, póki i bo to taka jest, no taka jest natura rzeczy. Dobrze, że pan Andrzej Poczobut jest uwolniony. Widzieliśmy, w jakim był stanie. Widzieli go ci wymijający, jak wygląda i myślę, że to było dobre posunięcie. Ja jestem bardzo, bardzo, no, trudno powiedzieć, że dumny, ale powiedzmy, że te działania były takie wielowektorowe, tak jak wspomniałem, że były służby i ukraińskie, i mołdawskie, i rumuńskie, i amerykańskie, i dyplomacja amerykańska, polska. To dobrze świadczy o Polsce i takich zdolnościach poruszania się w tym międzynarodowym środowisku.
No dobrze, a Poczobut, no to sprawa jest czysta, wiadomo kto to jest, nie trzeba nikomu przedstawiać. A co pan myśli o pozostałych bohaterach tej wymiany? Myśmy oddali kogo? Jakąś łączniczkę służb rosyjskich, chyba Popowa się nazywa ta pani, dwóch Mołdawian, wiceszefa wywiadu, który miał współpracować z Rosjanami. I kto tam jeszcze jest? Coś panu znane?
Archeolog.
A słynny archeolog, no właśnie. Opłacało się wymieniać ich?
Myślę, że się, można tak powiedzieć, na pewno się opłacało, ponieważ Andrzej Poczobut jest w Polsce bezpieczny, przechodzi badania, jest to symbol. No, ludzie dla symboli ginęli, przypomnę, na wojnie, więc trudno to powiedzieć, czy się coś opłacało, czy nie, ale myślę, że to był naprawdę dobry krok i bardzo symboliczny, czy ten 3 maja, ta rocznica, dlatego uważam, że to trudno powiedzieć, czy się opłacało, czy nie, ale to, żebyśmy mieli takich ludzi, musimy mieć zdolności do negocjacji, do rozmów, do kontaktów. Musimy mieć pozycję, musimy też coś dawać, jeśli chcemy coś brać. A żeby coś dawać, no trzeba to mieć i czyli musimy mieć swoje też jakieś atuty. Ale to dobrze świadczy naprawdę o wielu, wielu instytucjach, wielu osobach.
No tak, najbardziej mnie zaintrygował, bo tam ci Mołdawianie, no to ciekawe oczywiście, ale no, że tam są te służby, to najbardziej mnie zainteresowało, że Polacy capnęli tych Mołdawian, to akurat ciekawe, ale ten Aleksander Butyagin, o którym pan mówił, to jest ten rosyjski Indiana Jones, on pracuje w Ermitrażu i uwaga, wywoził nielegalnie złoto scytyjskie z Melitpola, jakieś tam wykopki, podobno Ukraina się wściekła, wyraziła swoje niezadowolenie, że Polacy go wydali Białorusinom, czyli de facto Rosjanom, bo wcześniej był polski sąd przychylił się do wniosku, żeby zrobić ekstradycję tego pana na Ukrainę, więc żeby wydostać Poczobuta, to poszliśmy na zwarcie z Ukrainą. Ciekawe.
Nie, bez przesady. No nie. Tu jest ważniejszy polityczny element. Przypomnę, że przecież Amerykanie w tym wszystkim byli i od początku, więc tutaj nie ma żadnych na pewno animozji. Ukraińcy to świetnie zrozumieli, o co chodzi, jaka jest stawka. Dlatego nie sądzę, żeby tu element ukraiński był w jakiś sposób, mógł mieć jakieś wątpliwości. No, raz my pomożemy, raz nam pomogą. No tak to wygląda i myślę, że to jest dobra inwestycja. na przyszłość.
Okej, okay, a druga strona, panie pułkowniku, kto tam wyszedł oprócz Poczobuta, że są cztery osoby, jakiś biznesmen, coś wiadomo więcej, to byli autentycznie polscy szpiedzy, czy ludzie po prostu trzymani jako zakładnicy pod zarzutem szpiegostwa do wymiany?
Tego nie wiemy i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiemy. Bo zawsze przeciwnik będzie takie rzeczy, takie informacje analizował. Będzie analizował, jeżeli przyznajemy się albo w jakiś sposób potwierdzamy, no to przeciwnik będzie analizował od razu aktywność takiej osoby, kanały komunikacji, łączności, sieć kontaktów, sposób poruszania się, więc nagle to będzie taki złoty klucz, który otworzy tajemnicę danej sprawy, no bo do końca, jeżeli nie ma takich dowodów oczywistych, no to mogą się zastanawiać, czy to współpracownik, czy kadrowy oficer, czy w ogóle przypadek, a może błąd nasz, może znam sytuację, no prywatne różne działalności były realizowane z wykorzystaniem technik służb specjalnych, zwłaszcza no, Białorusini, Rosjanie kiedyś w tym brylowali i to zmylało nasze służby. Dlatego przeciwnik czeka na jakiś sygnał, kto to był, co był, czy na pewno był, bo może, no oczywiście nie wykluczamy zawsze jakichś prowokacji ze strony naszych przeciwników, adwersarzy. Że po prostu zwijają kogoś tak, no, sztuka dla sztuki.
No tak, i trzymają po prostu jako zakładnika. Zakładnika
tak.
Do wymiany.
No tak, przesiewowo, ale... a może się przyzna, a może nasi powiedzą tak, pracował dla nas. No różnie, chociaż oczywiście, no w dawnych czasach oficerów lepiej traktowano, chociażby sprawa Mariana Zacharskiego, który był współpracownikiem wywiadu, a został oficerem w więzieniu amerykańskim, co miało ułatwić z kolei wymianę.
Tak, tak. Muszę powiedzieć, że kiedyś generał Zacharski publikował artykuły w magazynie historycznym, który prowadziłem, Historia do Rzeczy, no i tam opowiadał mi przy tej okazji sobie parę razy pogawędziliśmy o tej wymianie, jego chyba gdzieś w Berlinie zachodnim wymieniali na moście i nawet zdjęcia się zachowały z tego, agenci w tych okularach Cobra, Uzi chyba w garniturach CIA, KGB, No niesamowite po prostu, jak z filmu o Jamesie Bondzie.
Powiem więcej, jest nawet, do dzisiaj żyje świadek tej wymiany.
No proszę, bardzo ciekawe.
Pan bym powiedział.
Ciekawe. Panie pułkowniku, w tej całej sprawie wymiany, zawsze tylko jako tak laik z boku, jak na to patrzę, to jest pewna niesprawiedliwość w tym, bo te takie słupy werbowane za $10 czy 15, o których mówiliśmy na Telegramie, dostają wysokie wyroki, a facet, który organizuje siatkę szpiegowską, i tak prędzej czy później zostanie wymieniony. Życie nie jest sprawiedliwe w świecie tajnych służb.
No, będzie wymieniony albo nie będzie wymieniony. No to jest towar, więc czasami się nam to opłaca mieć kogoś takiego. Bo zawsze może się coś przydać. Przecież działania też służb były takie, że znamy z ubiegłej, z poprzednich jeszcze z lat przed 90 rokiem, że po prostu służby polowały dosłownie, żeby mieć na wymianę kogoś.
No tak. Bardzo ciekawe. No dobrze, panie pułkowniku, pora puentować w takim razie nasze spotkanie. Udana ta wymiana z Poczobutem, no ale jedna tylko jest łyżka dziegciu w tej całej sprawie. Po co my tam Amerykanów potrzebowaliśmy? Dlaczego my z Mińskiem rozmawiamy via Waszyngton? Przecież to jest absurdalne. Czy nasze służby, nasze nie mamy żadnej otwartych kanałów komunikacyjnych z KGB na Białorusi, nie możemy ich sami przycisnąć, sami się dogadać? Potrzebujemy koniecznie Amerykanów do tego?
No, my generalnie nie mamy polityki wschodniej od lat, ale tu by trzeba, to w ogóle na oddzielny program. Amerykanie prowadzą bardzo ciekawą politykę odnośnie Łukaszenki. I to jest taka polityka, która ma przeciągnąć Białoruś na naszą stronę. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale tak Amerykanie takie próby podejmują, kuszą Białoruś gazem, ich gazem, LNG, kuszą ropą kazachską, azerską, No dlatego to jest taka geostrategiczna rozgrywka, w której no, też się pojawiły no, te nasze elementy, ta kwestia wymiany. Ale Amerykanie od pewnego czasu no, lekko tak wyciągają rękę do Białorusinów. Czy to jest realne, czy nie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie wczoraj gdzieś czytałem jakiś komentarz odnośnie zaangażowania w to zbliżenie chociażby portu w Gdańsku. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe i puszczanie towarów, chodzi o nawozy sztuczne chociażby z Białorusi, na Białoruś, z Białorusi, no, no uruchomienie tego kanału komunikacji. Dlatego no to jest ciekawe. Nie wiem, na ile to się uda, aczkolwiek jestem pewien, że kiedy zakończy się już wojna na Ukrainie, Łukaszenko wystąpi w telewizji, powie, że jest mężem opatrznościowym, ponieważ nie dopuścił do otwarcia frontu północnego.
No, no jest to fakt obiektywny, nie dopuścił.
Więc... Nie dopuścił. Ja słyszałem właśnie kiedyś na początku wojny, co robili żołnierze białoruscy, jak wlewali wodę do czołgów, do baków, żeby tylko nie ruszyć. A poza tym Białorusini to nie Rosjanie. To jest zupełnie inna nacja. To jest naród, który jest otoczony z trzech stron zupełnie innymi krajami. Dostęp do informacji, do mediów jest zupełnie inny niż w Rosji. Białorusini, no, ja nie sądzę, że dyktator byłby skłonny zmobilizować Białorusinów pod broń, którzy niedawno na ulicach starli się z milicją. To zbyt duże ryzyko. Dlatego, no tak, sprzęt może oddać, może dopuszczać do ataków powietrznych, ale z tego co wiem, na granicy wszystko pozarastało, zardzewiało i pies z kulawą nogą tam nie chodzi poza jakimiś przemytnikami.
Tak jest, tak jest. No dobrze, ja tylko w tym moim pytaniu chcę tylko wyjaśnić. Chodziło mi o coś takiego, że mam takie poczucie, że Polska za 3 lata będzie miała 40 lat, tak? Jeżeli dobrze liczę, od upadku komuny. I przez 40 lat my nie potrafimy zbudować sobie w bezpośrednim zasięgu naszych strefy zainteresowania, czyli na Białorusi, takich kontaktów i takich kanałów komunikacyjnych, żeby samemu się dogadać z Mińskiem, i dokonać takiej wymiany. Musimy dzwonić, halo, prezydencie Trump, pomóż nam, bo my nie możemy z własnymi sąsiadami się dogadać. No. Jest rywalizacja służb, ale słabo to świadczy.
Tak, ale to też z drugiej strony zawsze potrzeba. Były na przykład kanały komunikacji ze Strażą Graniczną, między Strażą Graniczną a Białoruską Strażą Graniczną. Takie kanały komunikacji były. Ale to też trzeba pamiętać, no, jaką rolę Białorusini mają ich służby w zasadzie, jak i państwo jest wasalne w stosunku do Rosji. Więc tutaj trudno powiedzieć, żeby jakoś prowadzić taką niezależną politykę. Aczkolwiek, no, proszę pamiętać też, że są politycy w Polsce, którzy namawiali do zrywania stosunków dyplomatycznych z Rosją, z Białorusią. No nie jest nic gorszego. Ja zawsze powtarzam, nie przeniesiemy się miejsce wysp szczęśliwych Vanuatu na środek Pacyfiku. Ta Białoruś, ta Rosja będą zawsze w takiej czy w innej formie funkcjonować i mamy takie położenie, jakie mamy. Ale takie pomysły no, politycy no, nieodpowiedzialnie rzucają.
A no tak, no bo rozmawiać w polityce realnej trzeba z każdym, bo moralność to jest dobre jako do gadania, a realizuje się oczywiście interesy. Moim i Państwa gościem był pan pułkownik Marcin Faliński, był oficer Agencji Wywiadu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I teraz uwaga, drodzy państwo, jeżeli macie niedosyt, no to oczywiście polecam najnowszy thriller szpiegowski naszego dzisiejszego gościa. Uwaga, Rewolta AI. Bardzo, bardzo polecamy państwu nową książkę. Ja tylko dodam, że największą plusem pańskich książek jest nie tyle wartka akcja i wciągająca fabuła, tylko to, że ja mam zawsze z tyłu głowy, że pan był w służbach, w wywiadzie i zastanawiał się, co z tego jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Gdzie tu się miesza fikcja z rzeczywistością?
Jeżeli jest nieprawdziwe, to tak mogłoby wyglądać naprawdę.
Otóż to. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Przypominam, że moja nowa książka Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7 jest już do kupienia z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl w przedsprzedaży. Każdy kupiony przez Was w naszej księgarni egzemplarz zostanie przeze mnie podpisany. Premiera książki jest 16 czerwca, ale będziemy oczywiście wysyłać jak tylko przyjdzie z drukarni. Będzie mi miło, jak przeczytacie i napiszecie w paru słowach, co o tym sądzicie. Walczymy o 800 tysięcy subów, więc zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a wsparcie, które od Was otrzymujemy, czy to na Patronite, czy na YouTubie, czy w formie tych donate'ów, cegiełek na czacie, pozwala nam przygotowywać o 12 kolejne odcinki live. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, no i zmienicie swoje życie. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję wszystkim widzom i patronom.